Pora na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezy prowadzą księża biskupi. Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz biskup Piotr Sawczuk, biskup diecezjalny drohiczyński. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam księdza biskupa Piotra Sawczuka. Jest ksiądz biskup już z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniamy się księże biskupie i proszę o poprowadzenie katechezy.
Bardzo dziękuję. Na początku oczywiście chcę bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić z Drohiczyna, z Nadbuga. Siedzę w tej chwili przy oknie i mam tę rzekę piękną przed oczami. Pozdrawiam serdecznie ojca dyrektora, ojca Tadeusza, wszystkich ojców, wszystkich pracowników radia i wszystkich słuchaczy, drogich, kochanych. Upłynęło kilka dni od setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, która miała miejsce 18 maja. Chciałbym więc poruszyć dzisiaj temat dotyczący przeżyć i trosk katolickich rodziców, jakie towarzyszą właśnie takim ważnym momentom w życiu rodzin. A szczególnie chodzi o troskę, o zapewnienie dziecku chrztu świętego. Bo oczywiście rodzice martwią się o bardzo wiele rzeczy, ale jako ludzie wierzący w pierwszym rzędzie powinni właśnie pamiętać o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia wiary. Prawo kanoniczne mówi, że rodzice powinni się o to zatroszczyć w pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka. A jeśli jest ono chore, to powinno być ochrzczone natychmiast. Oczywiście jest to w pierwszym rzędzie powinność rodziców chrześcijańskich. Ale gdy dziecko jest w niebezpieczeństwie śmierci, to może być ochrzczone nawet wbrew woli rodziców. Warto i to zauważyć, na przykład przez położną w szpitalu, jeśli jest to osoba taka żywo zatroskana o sprawy duchowe, sprawy nadprzyrodzone. Również płody poronione, jeśli jeszcze żyją, powinny być ochrzczone, o ile jest to możliwe oczywiście, choćby szans na przeżycie nie miały żadnych. Takie jest stanowisko Kościoła. Wielką wagę przywiązuje Kościół do życia, które ma zawsze swój początek i to zarówno w sensie naturalnym, jak i właśnie nadprzyrodzonym. Jest to bardzo ważne, by środowiskiem przekazywania życia, tego wielkiego daru Pana Boga, było kochające się małżeństwo. Wówczas dziecko od pierwszych chwil rozwija się w poczuciu bezpieczeństwa. Jest oczekiwane. Jest ta gotowość na jego przyjęcie, na jego wychowanie. Gotowość przekazania wartości, którymi żyją rodzice, wartości prawdziwych, pewnych. Każda matka i każdy ojciec chce, aby ich dziecko było zdrowe i to jest zrozumiałe, to jest oczywiste. Wielu gorliwie o to się modli. Wielu też nawiedza nieraz lekarza, przeprowadza badania. Jeśli wyniki są dobre, cała rodzina czeka w miarę spokojnie dnia rozwiązania. Jeśli jednak są obawy, że dziecko może urodzić się chore, to budzą się obawy. Powstają moralne dylematy, jak takie dziecko przyjąć z miłością. Dotykamy tutaj też dramatycznego problemu aborcji z przyczyn eugenicznych, która jest wciąż dopuszczalna prawnie w naszej ojczyźnie. Taką mamy obecnie sytuację. Pytanie, czy można mieć nadzieję na zmianę obecnych przepisów i zlikwidowanie tej furtki, przez którą chcieliby uciekać zalęknieni rodzice dzieci, które w badaniach prenatalnych zostały zdiagnozowane jako chore czy dotknięte wadami rozwojowymi. Musimy, kochani, trwać niewątpliwie na modlitwie i prosić Pana Boga o łaskę, odwagi i miłość dla rodziców takich dzieci, ale też o dobre prawo chroniące każde życie. Miejmy nadzieję, że się tego doczekamy. Dziękujemy w tych dniach za życie świętego Jana Pawła II. Przyszedł na świat 100 lat temu, zdrowy i otoczony tkliwą miłością rodziców. Warunki materialne nie były nadzwyczajne. Wojtyłowie mieszkali w wynajętym mieszkaniu, ale te sprawy nie miały większego znaczenia dla nich. Pamiętamy, z jakim wzruszeniem wspominał Ojciec Święty, szczególnie w 1999 roku, te miejsca w Wadowicach, które stawały mu przed oczami, gdy sięgał pamięcią do najwcześniejszych swoich przeżyć. Przyszły papież został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Tablica umieszczona dziś przy wadowickiej chrzcielnicy informuje, że chrzest miał miejsce w 33 dniu jego życia. Nadano mu imię Karol Józef. Na pytanie kapłana, czy chcesz być ochrzczony, słowo tak w imieniu niemowlęcia wypowiedział Józef Kuśnierczyk, szwagier matki, i Maria Wiadrowska, siostra matki, którzy byli rodzicami chrzestnymi. Ojciec Święty całował ze czcią chrzcielnicę w Wadowicach kilkakrotnie, między innymi 27 listopada 1966 roku jako arcybiskup metropolita krakowski podczas uroczystości Millennium Chrztu Polski. Następnie 18 maja 1970 roku jako kardynał metropolita krakowski z okazji 50. rocznicy swoich urodzin i 7 czerwca 1979 roku już jako papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Warto przypomnieć, że powiedział wówczas takie słowa: kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego Synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia Chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi na 50. rocznicę mojego chrztu jako kardynał, a dzisiaj po raz pierwszy ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca świętego Piotra. Kolejny raz uczynił to Ojciec Święty 16 czerwca 1999 roku. Schorowany już papież mówił wtedy: z głęboką czcią całuję próg Domu Bożego, wadowickiej Fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Tu byłem ministrantem, tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa. Ile dobra, ile łask wniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie tylko ten, który jest dawcą wszelkich łask. Gesty świętego Jana Pawła II są bardzo wymowne i niosą pouczenie dla nas wszystkich. Jak winniśmy cenić łaskę chrztu, jaką wdzięczność mieć dla Kościoła, w którego łonie zrodziliśmy się dla Boga. Trzeba podkreślić, że chrzest ma ścisły związek z wiarą. Chrystus w Ewangelii według świętego Mateusza mówi: kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Do zbawienia potrzebna jest i wiara, i chrzest. Możemy zapytać, a co, jeśli jednego z tych elementów zabraknie? Czy wystarczy wiara bez chrztu? Święty Cyryl Jerozolimski, doktor Kościoła, IV wieku. Jest autorem opinii, że nieochrzczony mógłby się zbawić tylko w jednym przypadku, gdyby poniósł śmierć za wiarę. Byłby to, jak później Kościół nazwie, chrzest krwi. Teologowie mówią też o chrzcie pragnienia. Jeśli ludzie są uczciwi, otwarci na prawdę, czynią dobro, kierują się sumieniem, to można przypuszczać, że z pewnością przyjęliby chrzest, gdyby o nim wiedzieli, ale nie wiedzieli. Ich szlachetne życie zawiera w sobie pragnienie chrztu. Współdziałając z łaską Bożą, dochodzą do takiej miłości i takiego żalu za popełnione zło, że przez Ducha Świętego zostają oczyszczeni z grzechów i uświęceni, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Oczywiście chrzest krwi dotyczy raczej warunków prześladowań, chrzest pragnienia terenów, gdzie nie dotarło jeszcze orędzie zbawienia. Chociaż można sobie wyobrazić sytuację, że nawet w Europie, bardzo w niektórych krajach zlaicyzowanej, mogą istnieć takie środowiska, gdzie o Chrystusie nie mówi się zupełnie. Zdecydowana większość uczniów Chrystusa przyjmuje jednak chrzest w zwyczajnej formie i w wieku niemowlęcym. Co do wieku, można wspomnieć, że oczywiście na początku historii Kościoła udzielano chrztu głównie dorosłym, którzy słuchali przepowiadania, nawracali się, no i w jakimś momencie zwracali się o udzielenie chrztu. Kiedy jednak Dzieje Apostolskie mówią, że ktoś poprosił o chrzest i został ochrzczony, cały jego dom, no to świadczy o tym, że zapewne w domu były też dzieci i one zostały ochrzczone. Jak chociażby w domu setnika Korneliusza w Cezarei, święty Piotr, wezwany z Jafy, przychodzi, no i wszystko się kończy właśnie udzieleniem chrztu. Ojcowie Kościoła piszą wyraźnie o chrzcie dzieci, także niemowląt, i twierdzą, że tak czynili apostołowie. Tego rodzaju opinie znajdujemy w pismach świętego Hipolita, ale też świętego Augustyna i wielu innych. Choć trzeba przyznać, że bywały też opinie przeciwne, na przykład Pelagiusz twierdził, że chrzest powinien być udzielany tylko dorosłym. To był element ogólnych poglądów Pelagiusza, które zostały uznane za błędne, heretyckie. Wypowiedź soborów w Wien, to jest początek XIV wieku, a potem soboru trydenckiego, XVI wiek, umocniły przekonanie, że należy chrzcić dzieci, również niemowlęta. I taka jest praktyka Kościoła. Nie czekać, aż dziecko samo zdecyduje, albo przyjdzie wiek, w jakim Pan Jezus przyjął chrzest, bo i takie stanowisko pojawiło się w przeszłości. Chrzest jest bezcennym darem Chrystusa udzielanym w Kościele. Nie należy go odkładać, ale ochrzcić w wierze rodziców, którzy poprowadzą swoje dziecko dalej, wychowają, wprowadzą w chrześcijaństwo. Wspólnota Kościoła im w tym pomoże. Niewątpliwie katechumenat pochrzcielny jest bardzo potrzebny, wręcz niezbędny, i o tym mówią dokumenty Kościoła. Bo oczywiście dziecko, przyjmując chrzest, a potem nabierając lat, no nie zawsze jest wprowadzone w wiarę, więc trzeba o to się troszczyć i trzeba o to zabiegać, aby w odpowiednim momencie wraz z rozwojem intelektualnym, duchowym też przychodziły następne informacje, formowało się jego serce, jego umysł, więc taki katechumenat pochrzcielny, wprowadzanie w tajemnicę chrztu świętego jest sprawą ogromnej wagi i trzeba przyznać, że chyba trochę na tym polu mamy do zrobienia. Można na marginesie dodać, że czas przyjęcia chrztu był w pewnym okresie związany z dyscypliną pokutną. Na przykład cesarz Konstantyn, mający przecież wielkie zasługi dla Kościoła, bo zakończył czas prześladowań, wydając edykt mediolański w 313 roku, o czym wiemy z historii, nie był w tym czasie jeszcze ochrzczony. Nawet zwołując Sobór Nicejski, nie był jeszcze ochrzczony. Podobnie cesarz Teodozjusz Wielki, panujący pod koniec IV wieku, który z kolei uczynił religię chrześcijańską panującą w cesarstwie, ochrzcił się dopiero później. Bo wówczas panowała taka rygorystyczna dyscyplina pokutna. Bardzo trudno było uzyskać rozgrzeszenie, gdy ktoś po chrzcie popełnił grzech. No i skutek był taki, że odkładano chrzest. No, zostawmy to, bo to są sprawy dość złożone i nie mamy tutaj możliwości, żeby omawiać całą historię. Historia Kościoła liczy sobie 2000 lat, więc zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że na przestrzeni tak długiego okresu pewne różnice w praktyce, w podejściu Kościoła pojawiały się. Święty Tomasz z Akwinu nazwał chrzest bramą sakramentu, janua sacramentorum. To znaczy, że bez chrztu nie można przyjąć innych sakramentów. A jeśli by się przyjęło, byłyby nieważne. Takie jest stanowisko Kościoła przynajmniej od początku XIII wieku, od czasów papieża Innocentego III. Mówił on, że nie można stawiać budynku bez fundamentu, a fundamentem jest właśnie chrzest. Pamiętam z seminaryjnych wykładów taki przykład, że tuż przed swoimi święceniami przyszły kapłan usłyszał rozmowę swojej mamy z babcią. Wspominały, jak po urodzeniu okazało się, że chłopak jest chory i trzeba było pośpiesznie udzielić chrztu w domu, a nie było akurat wody. Nie wiedziały, co zrobić. Można pójść po wodę, ale dziecko może nie doczekać. I naraz babcia wpadła na myśl, żeby użyć mleka. Ono było pod ręką. Słysząc tę opowieść, kandydat do święceń zrozumiał, że jego chrzest jest nieważny. Jeśli teraz przyjmie święcenia, to i one będą nieważne. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Chodzi mi o zauważenie tego, że chrzest jest bramą do innych sakramentów, fundamentem. Po Soborze Trydenckim został wydany rytuał przez papieża Pawła V w 1614 roku, w którym podkreślono, że chrzest nie tylko jest bramą do kolejnych sakramentów, ale jest wprost bramą chrześcijaństwa, bramą do życia wiecznego i dlatego jest konieczny do zbawienia. Sam Jezus zresztą o tym mówił. Jeśli kto się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Powiedziałem, że jeśli zastosuje się inny płyn niż woda, sakrament może być nieważny. Trzeba jednak dodać, że i sposób, w jaki woda ma kontakt z ciałem dziecka czy dorosłego przyjmującego chrzest, nie jest bez znaczenia. Kodeks prawa kanonicznego i księgi liturgiczne mówią, że chrztu udziela się przez zanurzenie bądź polanie. Kiedyś było dopuszczone również pokropienie. Ale na przykład znany jest przypadek z końca XIX wieku, że po śmierci proboszcza pewnego zaczęto mówić, jak to przez wiele lat swojej posługi udzielał chrztu nie przez polanie głowy dziecka, a przez znak krzyża czyniony na czole palcem zamoczonym w wodzie chrzcielnej. Nie proszę sobie wyobrazić, że sprawę rozstrzygała Stolica Apostolska i poleciła te osoby ponownie ochrzcić warunkowo, ponieważ istniała wątpliwość co do ważności właśnie w taki sposób udzielonego chrztu. Należy zauważyć, że przez chrzest człowiek upodawnia się do Chrystusa. Otrzymuje, jak to teologia określa, nieutracalny charakter. Chrześcijanin uczestniczy dzięki temu w godności Chrystusa kapłana. Ochrzczeni mają udział w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego. To kapłaństwo mające źródło w chrzcie jest oczywiście czymś innym niż kapłaństwo ministerialne, służebne, do którego potrzeba święceń i jest to odrębny sakrament. Różnica ta się uwydatnia, gdy o kapłaństwie mówimy w powiązaniu z Eucharystią. Tu po prostu lepiej to widać. Chrystus jako kapłan składa ofiarę z siebie. Uczestnik kapłaństwa ministerialnego, wyświęcony prezbiter, może nie tylko przyjmować komunię świętą, ale może też sprawować Eucharystię, występować jakby w roli Chrystusa, w jego zastępstwie. Natomiast uczestnik kapłaństwa powszechnego, człowiek ochrzczony, nie sprawuje Eucharystii, choć może przyjąć komunię świętą. Oczywiście, jeśli jest w stanie łaski. Nie mogą przyjmować Chrystusa w komunii ludzie nieochrzczeni. Nie powinni w zasadzie też uczestniczyć we mszy świętej. Katechumeni, czyli ci, którzy dopiero przygotowują się do chrztu, na jakimś etapie przygotowania są zaproszeni do udziału w liturgii słowa, ale przed liturgią eucharystyczną opuszczają zgromadzenie. Dopiero po przyjęciu chrztu będą wtajemniczeni i dopuszczeni do stołu pańskiego. Taki sposób podejścia był obowiązujący szczególnie w kościele starożytnym. Obecnie nie zawsze się go stosuje, ale nadal jest zalecany. Jeśli nawet katechumeni pozostają w kościele podczas liturgii eucharystycznej, to ich obecność jest bierna. Milczą, modlą się w myśli, patrzą na wszystko, co się dzieje, na całą akcję liturgiczną. Nie mogą natomiast uczestniczyć na równi z ochrzczonymi. Zapytajmy, jakie są skutki sakramentu Chrztu Świętego, więc zapytajmy o rzecz, można powiedzieć, podstawową, ogromnie ważną. Zbierzmy wszystko raz jeszcze, bo o niektórych sprawach trochę już powiedzieliśmy. Katechizm Kościoła katolickiego wylicza ich 5, skrótowo o nich powiedzmy. A więc pierwszym skutkiem jest zgładzenie grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych, jeśli chrzest jest przyjmowany przez osobę dorosłą. Cała symbolika obmycia ten właśnie skutek podkreśla. Święty Paweł w liście do Tytusa pisze o obmyciu odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. Jest to przywrócenie pierwotnej niewinności, nowe narodzenie, nowe stworzenie. To są wszystko wyrażenia biblijne, zaczerpnięte z teologii świętego Pawła, świętego Jana. Drugi skutek to przywrócenie synostwa Bożego. Ochrzczeni stali się prawdziwie synami Bożymi, jak mówi konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Zamieszkuje w człowieku ochrzczonym trójjedyny Bóg. Otrzymują oni zadatek życia wiecznego, są uzdolnieni i wezwani do świętości. Trzeci skutek to wszczepienie w Chrystusa. Ochrzczeni są kształtowani na podobieństwo Chrystusa, przyobleczeni w Niego. Teologia mówi o chrystoformizacji, jakby ochrzczony przybierał formę Chrystusa. Myślę, że pamiętamy ten tekst świętego Pawła z listu do Galatów, który napisał: teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czwarty skutek chrztu to wszczepienie w Kościół. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał: wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Można zatem powiedzieć, że chrześcijanie nie mogą żyć tylko dla siebie, mają być żywą cząstką mistycznego organizmu, jakim jest Kościół. I piąty skutek, udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Chrystus ma misję potrójną, kapłańską, prorocką i królewską. Kapłańska ma się wyrażać w udziale w kulcie, także w świadectwie godnej postawy, zapieraniu się siebie, w czynnej miłości. Prorocka w głoszeniu Chrystusa, udziale w ewangelizacji, trosce o misję. Królewska w panowaniu nad sobą, umiłowaniu wewnętrznej wolności, nad którą trzeba pracować, o którą trzeba się troszczyć. Kochani, chcę zakończyć słowami świętego Jana Pawła II z encykliki Redemptoris Missio. Niech to będzie jednocześnie podsumowanie dzisiejszej katechezy i takie zwięzłe zebranie całej jej treści. Ojciec Święty napisał tak: chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym. Nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła. Piękny tekst, który wszystko zbiera. Bardzo dziękuję za uwagę.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński, jest razem z nami i zapraszam Państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północy Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 4856 655 2333 oraz 655 23 66. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże. Chciałbym zadać pytanie.
Szczęść Boże, bardzo proszę. Kto mówi, skąd telefon?
Mirosław. Mówi Mirosław. Chciałbym dowiedzieć się, jak jest z chrztem dzieci poczętych, a nienarodzonych.
Dziękuję, panie Mirku.
To znaczy, no, dzieci nienarodzone to znaczy nie mające tej możliwości, aby się narodzić żywe, no niestety nie mogą być ochrzczone. No tak jak na początku powiedziałem, Kościół nie tylko dopuszcza, ale zaleca nawet, żeby jeśli płód jest poroniony, ale żywy, żeby, o ile to jest możliwe, został ochrzczony, ale tylko w takim wypadku. Natomiast jeśli to niemożliwe, no to niestety no, chrzest nie może być udzielony. Oczywiście Kościół otacza wszystkie życia poczęte swoją modlitwą, poleca Bożej dobroci, Bożemu miłosierdziu. Jest ta piękna akcja adopcji dzieci poczętych, duchowego towarzyszenia, no też wybłagania u Boga łaski, żeby się mogły bezpiecznie narodzić. No ale wiadomo, że ten problem aborcji jest bardzo poważny ciągle, nie tylko w Polsce, gdzie może nie jest najgorzej, chociaż mogłoby znacznie być lepiej. Natomiast w innych krajach jest znacznie gorzej. No, otaczamy te dzieci, które nie miały możliwości się narodzić, modlitwą i polecamy Bożemu miłosierdziu, no, ale o chrzcie trudno tutaj mówić.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Krystyna z Bydgoszczy. Mam takie jedno pytanko, a w ogóle to serdeczne dzięki, dziękuję za tą katechezę ekscelencji biskupowi. I mam pytanie, właśnie jest taka dyskusja, że są ludzie chodzący dobro, tak się mówi, że wszystko, no każdemu nieba uchylają i tu jest właśnie sprawa dyskusyjna, bo jeżeli ja mówię o chrzcie, no to jest przeciwwaga, że przecież Pan Bóg będzie ważył dobre i złe uczynki. A czy chrzest, czy ten Kościół potrzebny jest? I tu jest właśnie to jasne powiedzenie, żebyśmy wiedzieli, jak się w tej dyskusji odnaleźć. Serdeczne dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Niech Wam Bóg darzy, Ojcze Dariuszu i Ekscelencji Biskupowi. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Bogiem.
No Bóg zapłać. No owszem, w takich rozmowach, w dyskusjach z różnymi ludźmi możemy spotkać się też z bardzo różnymi podejściami, z różnymi opiniami. Niestety, Tak się uważa, tak uważają niektórzy, że najważniejsze jest no, dobre życie, otwarte serce, natomiast te sprawy nadprzyrodzone, religijne, dostęp do sakramentów no, jest przez nich pomijany. Ale myślę, że to jest problem ludzi, którzy jeszcze nie otworzyli się na Chrystusa, którzy nie rozumieją Ewangelii, nie rozumieją spraw nadprzyrodzonych. Chrzest jest wielkim darem, jaki Bóg zostawił Kościołowi. Darem, który jest dostępny każdemu człowiekowi, ale oczywiście warunek podstawowy, żeby otworzył się na Chrystusa, żeby zapragnął życia wiecznego, życia nadprzyrodzonego. My się nie wypowiadamy tutaj o możliwości zbawienia osób nieochrzczonych, które nie poznały Chrystusa, bo nie miały potem okazji. Natomiast jeśli poznały, jeśli orędzie Ewangelii do nich dotarło, a to orędzie odrzucili, zlekceważyli, nie przyjęli tych środków zbawienia, a więc przede wszystkim chrztu, a potem następnych sakramentów, to nie mogą się oczywiście wymówić od winy. To jest droga pewna, do której mają dostęp, na którą mogą wkroczyć. Więc w ich przypadku przyjęcie chrztu jest obowiązkiem, który powinni podjąć i to z radością, z wdzięcznością, że Chrystus ich dopuszcza do swoich tajemnic, otwiera na wieczność, daje pewność zbawienia. Nie wiem, myślę, że to jest ogólny problem tych naszych środowisk, które trochę stają się wyprane z ducha, że pojawiają się takie podejścia i taki sposób myślenia, który się jakoś rozszerza i który jest problemem niewątpliwie. Natomiast naszym zadaniem jest budzenie tej wrażliwości religijnej, duchowej, żebyśmy mogli takie piękne dary jak sakramenty, jak te wszystkie środki nadprzyrodzone, które są dostępne w Kościele, aby człowieka prowadzić do nieba, żeby ich nie lekceważyć, ale z wdzięcznością z nich korzystać. Po to one są, po to Chrystus je zostawił.
Prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie wolony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy już jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy, prosimy.
Szczęść Boże księdzu biskupowi i ojcu prowadzącemu. Józef z księżyca Białegostoku, niedaleko od Drojczyna. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Temat chrztu. Zadzwoniłem tak bezpośrednią przyczyną. To było to, że kiedyś w Drojczynie byliśmy w odwiedzinach u poprzednika księdza biskupa, u księdza Pacyfika Dedycza i byłem z księdzem profesorem Misiaszkiem, z pastoralistą z Gdańska i moim przyjacielem, proboszczem do tej pory jeszcze w Sopocie, księdzem Czerlonkiem, i żył jeszcze ksiądz Borowski i pokazywał nam księgę chrztów, chyba Kurnika koło Poznania. Ktoś mu podarował, jakaś pani, gdzie był zapis chrzcielny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego to mówię? Bo wiadomo, król nie był konsekrowany właśnie ani w katedrze gnieźnieńskiej, ani na Wawelu. Zrezygnował chyba z tego obrzędu, który był wcześniej stosowany do wynoszenia na tron królewski. Natomiast co do tego, że był chrzczony, to jest tam właśnie w Drohiczynie dowód chrztu. Powiem coś o sobie. Ja byłem ochrzczony 1 marca 1953 roku. 7 dni po urodzinach. Ale później miałem taką szczególną okoliczność przyjęcia bierzmowania kilka lat później, bo w 1957 roku w niebezpieczeństwie śmierci z indultem przez proboszcza Klimowieckiego, to jest dawna parafia dominikańska w obrębie Odelska, to są te królewskie tereny na trasie, można powiedzieć, przez Drohiczyn, tak? Bo przez Mielnik, czyli nieopodal. Zresztą ksiądz biskup też pochodzi niedaleko z Podłosic, prawda? Więc tam biegła ta trasa jagiellońska z Krakowa do Wilna. na pewno tam się poruszę. Nie wiadomo, czy Święta Jadwiga, ale na pewno Jagiełło. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten proboszcz, to był Sybirak, on wiedział, co trzeba dziecku z chrześcijańskiej, tradycyjnej rodziny, bardzo starej zresztą, dodać do jego jakby słabości. I rzeczywiście na następny dzień, ponieważ byłem wtedy już umierający, poszedłem z mamą, jako ten pięciolatek już chodziłem do kościoła, żeby podziękować naszej Matce Bożej Śnieżnej, bo tam jest właśnie sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w tej Klimówce, za wrócone życie, podziękować Bogu, jak to w tych strofach napisał w inwokacji paradeusza nasz wieszcz. Jeszcze następny chrzest powiem. Przyjeżdżał 700 kilometrów ksiądz, kolega z seminaryjny, ksiądz Sołoma, mój kuzyn, salezjanin, żeby ochrzcić mojego najmłodszego syna, bo jakoś tak właśnie rozmawialiśmy na temat chrztu i na temat tego najważniejszego sakramentu, bez którego następne udzielane ważnie być nie mogą. I właśnie po to przyjechał, żeby ochrzcić tego mojego najmłodszego w tej właśnie Klimówce naszej rodowej. Mhm. Odelsku właściwie, bo to Odelsk jest jakby pierwotnym tym matecznikiem dla parafii Klimówka. No i powiem jeszcze, że z tym księdzem, którym byliśmy w Drohiczynie, w Sopocie jest proboszczem nadal parafii polonijnej Gwiazdy Morza. Przyjeżdżał do Księżyna, tu gdzie mieszka, żeby ochrzcić mojego najstarszego wnuka, więc pewna sukcesja tutaj taka co do chrztu i jakby dbałości o to, żeby ten chrzest był ważnym i zapamiętanym na całe życie aktem wiary, jakoś tak w mojej rodzinie się dopełniało. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, bliskiego moim stronom, bo moja żona się wywodzi z drugiej strony do Jeczyna z Korczewa, teściowa była chrzczona, także...
A to rzeczywiście, no Korczew prawie że sięgam wzrokiem, bo
no właśnie,
za Bugiem
właśnie,
niedaleko.
Ja spomniałem Busy Book z tego okna swojego. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję panu za te refleksje, za te słowa, za to wspomnienie. No oczywiście chrzest święty, no, którego przyjmujący w wieku niemowlęcym oczywiście nie może pamiętać, ale dla rodziny jest ogromnie ważnym wydarzeniem. Myślę, że powinno być przedmiotem wielkiej troski nas wszystkich, żeby chrzest miał właściwą oprawę i żeby właściwe akcenty były tutaj położone, żeby nie dbać o rzeczy drugorzędne w pierwszym rzędzie, bo czasem tak niestety bywa. Natomiast zatroszczyć się o to, co jest istotne. Nawet sam wybór imienia, żeby to było imię chrześcijańskie, żeby dziecko miało swego patrona, do którego w przyszłości będzie mogło się zwracać, na którym będzie mogło się jakoś opierać i wzorować, to jest sprawa ogromnej wagi. Wiemy, że teraz ludzie zaczynają jakby załatwianie wszystkich formalności związanych z chrztem od zamówienia sali na przyjęcie rodzinne. Oczywiście ono też jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, bardzo miłe, tylko chyba nie najważniejsze. Wybór odpowiedniej osoby na matkę chrzestną, na ojca chrzestnego, żeby to byli ludzie, którzy jakiś będą mieć też duchowy wpływ w przyszłości na tego młodego człowieka, którzy będą mu towarzyszyli modlitwą, a nie tylko od czasu do czasu no, dawali jakieś prezenty, chociaż to też jest miłe, jeśli ich stać, to oczywiście nie ma problemu, żeby tak było. Tylko mówię o tym przestawieniu akcentu, żebyśmy o to dbali i wiedzieli, czym jest chrzest z punktu widzenia wiary, a nie takich zwyczajów dodatkowych.
I kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Zofia z Warszawy. Ja mam dwa pytania w związku z chrztem do księdza biskupa. Pierwsze to jest, jakie jest obecne stanowisko Kościoła wobec tego, gdzie trafiają dzieci, które zmarły bez chrztu, bo kiedyś było limbo. Potem czytałam o długiej dyskusji w komisji teologicznej. I chciałabym o przypomnienie. I druga sprawa, czy osoby, które w wieku dorosłym przyjmują chrzest, no bo wychowywały się w środowisku powiedzmy ateistycznym i postanowiły przyjąć ten chrzest, co się zdarza, widzimy czasami w sobotę wielkanocną, jak takie osoby przystępują, czy one przed chrztem muszą iść do spowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No to nie wiem, no zaczynając może od tego drugiego pytania, no to trzeba powiedzieć, że chrzest gładzi zarówno grzech pierworodny, jak i grzech uczynkowy, więc spowiedź nie jest potrzebna nawet w przypadku, gdy przyjmuje chrzest osoba dorosła. Nawet trzeba powiedzieć, że jest niemożliwa spowiedź sakramentalna ze strony kogoś, kto jeszcze nie przyjął chrztu. No bo chrzest jest właśnie bramą sakramentów pozostałych. Natomiast co do pierwszego pytania, to jest już, myślę, problem bardziej nadający się na dyskusję teologów, teoretyków, którzy mają różne w tym względzie koncepcje oparte na Piśmie Świętym, na różnych hipotezach teologicznych, jakie się pojawiały. No tak, rzeczywiście Kościół utrzymywał, że to jest jakieś specjalne miejsce, gdzie trafiają dzieci, które umarły bez chrztu, umarły zanim przyjęły chrzest, chociaż były otoczone miłością, modlitwą Kościoła. To jest tajemnica, której my nie jesteśmy do końca w stanie przeniknąć. Ufamy tylko, że Bóg nie oddali od siebie tych niewinnych istot tylko dlatego, że no jakby nie wypełniły tego formalnego warunku i nie przyjęły chrztu, ponieważ po prostu nie miały do tego okazji, że obdarzy je wiecznym życiem, że one będą, krótko mówiąc, po stronie Pana Boga, który jest źródłem życia.
I może jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże,
szczęść Boże. Jest pani na antenie, tak, słuchamy. Bardzo proszę.
No nie wiem, czy mogę w tej chwili, bo chodzi mi o tą audycję do dzieci o chrztu.
Jest pani na antenie, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać o taką rzecz, Krystyna z Łodzi. Czy dzieci, które duchowo były ochrzczone, nienarodzone, czyli matka będąc przy, powiedzmy, poronieniu, czy jest taka sytuacja, że takie dziecko, jeśli matka ochrzci je duchowo, czyli wymieni imię i jakby udziela chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy takie dziecko no, ma szansę na zbawienie?
Dziękuję.
Dziękuję.
No myślę, że no, częściowo to, co powiedziałem wcześniej, jest jakąś odpowiedzią na to pytanie. Jeśli miało miejsce poronienie, no takie oczywiście nieplanowane, nie sztucznie wywołane, ale naturalne. Jeśli ten płód jest jeszcze żywy, to tak jak na początku powiedziałem, może być no przynajmniej jakaś próba podjęta ochrzczenia ze strony matki czy ze strony jakiejś osoby, która jest świadkiem tego wszystkiego. Najważniejsze no oczywiście wtedy jest zachowanie tej formuły trynitarnej, danie no, imienia tak na roboczo, na gorąco temu dziecku, no i ochrzczenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, kontakt z wodą, polanie wodą. Natomiast jeśli to jest niemożliwe, no to ufamy, że Bóg jest pełen miłosierdzia. Jego miłosierdzie jest niezgłębione, nieogarnione, że takie dzieci, które nie miały szansy na życie, na rozwój, ale są otoczone modlitwą Kościoła, bo za takich ludzi, za takie istoty, za ich rodziców Kościół nieustannie się modli. Ja myślę, że w ostatnich latach nawet bardzo wzrosła ta taka wrażliwość na te problemy. Są organizowane pogrzeby dzieci utraconych, gdzie ta tematyka też jest jakoś jeszcze omawiana z wielką delikatnością, z wielką miłością. Jest to taki gest też w stronę tych rodziców, którzy bardzo czekali na rodziny swego dziecka, a niestety się nie doczekali, bo powstały jakieś problemy medyczne i do narodzin dojść nie mogło. Bardzo to przeżywają. To jest bardzo trudny dla nich moment. Myślę, że to jest bardzo pozytywne. Właśnie ta troska Kościoła i wzrastanie tej wrażliwości na tę sprawę. Jesteśmy przekonani, że takie dzieci, które się nie urodziły żywe, też mają szansę na życie po stronie Pana Boga, na wieczne zbawienie.
Księże biskupie, poproszę teraz już o podsumowanie i na koniec oczywiście także o pasterskie błogosławieństwo dla nas wszystkich.
No, dziękuję bardzo za tę możliwość wypowiedzenia tych kilku słów na antenie Radia Maryja. Bardzo się cieszę. Po raz pierwszy mam okazję prowadzić katechezę i czuję się tym zaszczycony. No mam nadzieję, że ten temat, którego tutaj tylko dotknąłem, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że mnóstwo jest jeszcze szczegółowych zagadnień, które przy tej okazji można byłoby poruszyć, ale są to bardzo ważne sprawy. Nie tylko sam moment przyjęcia Chrztu Świętego i tych przeżyć, jakie temu towarzyszą, i tej świadomości, która ma być no, jak najpełniejsza ze strony otoczenia tego dziecka, które jest przedstawiane do chrztu. Ale też jest ogromnie ważne to, żebyśmy żyli łaską chrztu, kiedy już dojdziemy do świadomości, kiedy już każdego roku przybywa kolejny rok nam na ramiona, że tak powiem, żebyśmy wzrastali w tej świadomości, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że ten chrzest nas zobowiązuje do szeregu ważnych spraw, do odpowiedniej postawy wobec Boga, postawy religijnej, ale też postawy w relacjach do bliźnich, do uczciwości, do tego, żebyśmy jakby byli w tej postawie otwarcia na Ducha Świętego, który nas prowadzi i mocą którego zostaliśmy ochrzczeni. I że każdy człowiek ochrzczony ma się troszczyć o tę wspólnotę, do której wszedł przed chrzest, czyli o Kościół, o to mistyczne ciało Chrystusa, żeby być żywą Jego cząstką, żeby nie być przesadnie krytycznym, żeby się nie przyczyniać do nie dołączać do chóru tych, którzy widzą w Kościele samo zło, ale żeby swoim życiem pokazać, że Kościół to jest wspólnota uczniów Chrystusa, którzy się kierują miłością, którzy kierują się Ewangelią. Pewnie, że to są nadal słabi ludzie i czasem upadają, ale powstają, ponieważ jest w nich skrucha, ponieważ mają dostęp do sakramentu pokuty, mogą w nim się odrodzić, swoje życie zrujnowane przez grzech odbudować i żyć dla Chrystusa w dalszym ciągu. Dobrze, przyjmijcie, drodzy Państwo, pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy, księże biskupie. Pozdrawiamy serdecznie księdza biskupa, wszystkich diecezjan. Ksiądz biskup Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński, był naszym gościem i poprowadził dla nas katechezę. Raz jeszcze Bóg zapłać.